Słodziane z Poznania.
Około 200 zakładników przetrzymywali wczoraj terroryści w stolicy Mali, Bamako, w hotelu popularnym wśród obcokrajowców. Co najmniej 21 osób zginęło. Terrorystów zidentyfikowano jako członków grupy związanej z tak zwaną Al-Kaidą Magrebu. Dziś najwyższy stopień zagrożenia bezpieczeństwa ogłoszono w Brukseli, nie działa metro. A Ukraina obchodzi właśnie drugą rocznicę kijowskiego Majdanu. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu prezydent powołał, a Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Beaty Szydło. Pod nieobecność posłów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u Sejm przyjął nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nowy koordynator służb specjalnych, Antoni Macierewicz, powołał 4 nowych szefów służb po tym, jak ich poprzednicy podali się nocą do dymisji. We Wrocławiu narodowcy protestowali przeciw przyjmowaniu uchodźców i spalili kukłę Żyda. W Wielkopolsce mają zamiar zwrócić się do proboszczów, aby wielkopolskie parafie nie udzielały uchodźcom gościny. Tymczasem w przyszłą niedzielę mają się w Poznaniu zebrać polscy muzułmanie, aby zaprotestować przeciw terroryzmowi. A w Paryżu zlikwidowany został terrorysta uważany za głównego autora zeszłotygodniowych zamachów. Francuski parlament przychylił się do wniosku prezydenta i przedłużył stan wyjątkowy do 3 miesięcy. O tych ostatnich wydarzeniach będziemy za chwilę rozmawiać. Witamy z Poznania, witam serdecznie dzisiejszych gości, którymi są w Poznaniu Marta Studenna Skrukwa z Instytutu Wschodniego Zakładu Rosji
Współczesnej.
Rosji Współczesnej.
Dzień dobry.
Radosław Fidler, politolog, szef Zakładu Studiów Strategicznych na Wydziale, jak to się jest,
pani Wydział profesor? Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ale szefem nie jestem zakładu. Profesor Sebastian Wojciechowski jest szefem Zakładu Studiów Strategicznych.
Bardzo.
Dzień dobry państwu.
To widocznie jakaś stara informacja istnieje, gdzieś tam się za... A w Paryżu, proszę Państwa, witamy serdecznie redaktora Piotra Moszyńskiego z Radia RFI. Słyszysz nas, Piotrze?
Jak najbardziej. Witam serdecznie. Dzień dobry.
No i od Paryża chyba zaczniemy. Jak to niestety zwykle bywa, wyrazy solidarności z ofiarami paryskich zamachów nie są jedynymi reakcjami na tę i inne podobne tragedie. O tym, jak to jest w innych krajach, powiemy więcej, sądzę, w kolejnych częściach naszej rozmowy. No ale tak jak mówiłam, najpierw łączymy się z Paryżem i pytanie moje pierwsze, chociaż pytania będziemy zadawać pewnie wszyscy. Czy Francja cała jest solidarna? Czy są jakieś różnice na przykład między Paryżem a tak zwaną prowincją? No i jak to jest wśród zwykłych ludzi i wśród elit politycznych?
No to troszeczkę inaczej wygląda, chociaż generalnie rzecz jasna Francja jest solidarna, to się rzeczywiście czuje, ale wygląda to trochę inaczej niż podczas fali zamachów styczniowych. Wtedy, jak pamiętamy, rzeczywiście cała Francja właściwie wyszła na ulicę, bo w samym Paryżu około 1 000 000 ludzi wyszło, żeby demonstrować swoje oburzenie, swój żal, swoją solidarność i protest przeciwko terroryzmowi. Teraz nie ma tak wielkich demonstracji. Myślę, że przyczyną tego jest to, że wtedy w styczniu te zamachy były w cudzysłowie dokładnie adresowane. Mianowicie to było uderzenie w wolne słowo i w Żydów. Takie były adresy tych zamachów wyraźne. Natomiast teraz to jest zamach na wszystkich. To po prostu zamachowcy chodzili z tą swoją bronią i strzelali jak popadnie, na oślep, bez względu na narodowość, wiek, warstwę społeczną, poglądy, wyznanie. Nic z tego się nie liczyło. Oni po prostu chcieli jak najwięcej ludzi zabić. Zresztą okazało się, że pozabijali ludzi pochodzących z 19 różnych krajów. To mówi samo za siebie. I w tej chwili Francuzi poczuli się dotknięci rzeczywiście w głębi swojego jestestwa i nie wyrażają swojej solidarności w tak ekspresyjny sposób, to znaczy Wtedy trzeba było, żeby wszyscy wyszli i powiedzieli, że są solidarni z tymi, którzy zostali zaatakowani. Teraz, kiedy zaatakowani są wszyscy, to właściwie wszyscy próbują zanalizować, co się stało, bo nie do końca rozumieją. To jest poczucie przeważające wśród Francuzów w tej chwili i oni wahają się jakby między strachem, który niewątpliwie jest, to się wyczuwa na każdym kroku, ale z drugiej strony oni ten strach chowają i mówią, my nie możemy pokazać, że poddajemy się tym terrorystom, musimy im pokazać gest Kozakiewicza. I to wczoraj było wieczorem doskonale w Paryżu widać, bo wczoraj była, nazwijmy to, tygodnica tych zamachów. Dokładnie w poprzedni piątek one się stały. I wczoraj obchody były bardzo charakterystyczne. Na Placu Republiki, gdzie najwięcej ludzi zazwyczaj się teraz gromadzi, żeby to upamiętniać, była długa chwila ciszy, skupienia. Ludzie wzięli się za ręce i utworzyli łańcuch wokół placu. Ale potem niektórzy łączyli się w grupki i po prostu śpiewali i tańczyli. Przed Bataclanem, gdzie zginęło 89 osób, tam była największa masakra, tam właściwie w ogóle nie było chwili skupienia. Tam o 21, czyli 20 minut przed dokładną tygodnicą, przyjechała ciężarówka z głośnikami, z których płynęła muzyka reggae i ludzie tańczyli. Ta muzyka zamilkła o 21.20, kiedy już to był dokładnie ten czas, kiedy trzeba było obchodzić. Wtedy była krótka chwila ciszy i skupienia, ale zaraz potem ludzie zaczęli się po prostu bawić, śpiewać, tańczyć. Na ulicę wystawiono fortepian, tam siedział, no zmieniali się różni ludzie, tam siadywali i grali co umieli. Przygodni śpiewacy się przyłączali i znajdowali w tych osobach akompaniatorów. I to nie był wyraz jakiejś dziecinnej nieodpowiedzialności. To był właśnie, dokładnie, gest Kozakiewicza pod adresem terrorystów. I to chyba w postawie Francuzów w tej chwili przeważa. Oni tego strachu nie okazują. Jak się spaceruje teraz ulicami Paryża, to wygląda dokładnie tak, jak wyglądało wcześniej. To znaczy pełno ludzi siedzi w kafejkach, na tarasach, mimo że wiedzą, oni doskonale wiedzą, że to jest teraz śmiertelne zagrożenie dla nich.
Dobrze, ale powiedz, może to troszeczkę taka niestosowna analogia, ale mnie się przypomina wyrazy solidarności tuż po katastrofie smoleńskiej. Rzeczywiście wydawało się, naród jest zjednoczony. Długo nie trwało, kiedy nastąpił odwrót i nastąpiły tak zwane rozliczenia. Czy we Francji, bo sądzę, że no, przynajmniej z doniesień tak wynika, zresztą troszeczkę o tym mówiłeś, ten etap rozliczeń no, jest konieczny. Na przykład dlaczego służby jednak no, nie zadziałały tak jak niektórym, przynajmniej Francuzom się wydaje.
Tak, ale to widać jak na razie, nie wiem jak będzie dalej, ale na razie widać to głównie w klasie politycznej,
no gdzie, właśnie,
która rzeczywiście tak reaguje. To znaczy trzeba wziąć pod uwagę, że w styczniu nie było w perspektywie żadnych wyborów. Natomiast teraz w końcu miesiąca mamy w perspektywie wybory do władz regionów, które są bardzo ważne dla władz francuskich. I dlatego są na poziomie klasy politycznej są widoczne rozdźwięki. Sarkozy był dość ostry w swojej krytyce rządu, no ale właśnie próbuje zbić kapitał wyborczy. Natomiast pytania pod adresem służb pojawiają się, rzecz jasna, w tym samym kontekście, w klasie politycznej, ale pojawiają się również, rzecz jasna, w prasie i w mediach. Opinia publiczna się tym na razie, mam wrażenie, jak tak rozmawiam z ludźmi, po prostu chyba się tym jeszcze bardzo nie przejmuje, ale ponieważ te pytania są stawiane w mediach, no bo jest rzeczywiście zdumiewające, że człowiek, który był uważany za najbardziej poszukiwanego terrorystę w Europie, przechadzał się nonszalancko po Paryżu, jeździł metrem, wręcz przeskakiwał bramki w metrze, żeby nie płacić za bilet. To w ogóle jest groteska. Rzeczywiście to trzeba będzie wyjaśnić. On chodził z odkrytą twarzą i wcale się nie krył, nie wkładał żadnych nawet kurtek, które by zakrywały chociaż głowę, nie mówiąc o twarzy, kominiarek czy coś w tym rodzaju. Nic z tego. On otwarcie chodził po Paryżu i prawdopodobnie, to jeszcze nie jest ustalone do końca, brał udział w samych zamachach sprzed tygodnia. No i gdyby nie to, że no to dokładnie nie wiadomo, kto to był, bo rzecz jasna służby tego nie ujawniają, ale gdyby nie albo bystry sąsiad, albo ktoś z członków z siatki, który dla sobie wiadomych powodów, być może z powodu przerażenia czy zniesmaczenia skalą tego, co się stało, po prostu ten ktoś w poniedziałek zawiadomił policję, że ten Abaud mieszka sobie spokojnie w centrum Saint-Denis. I gdyby nie to, to po prostu rzeczywiście skóra cierpnie, co mogłoby się stać, bo on mieszkał w tym mieszkaniu najwyraźniej z ludźmi, którzy byli już gotowi do dalszych zamachów i wyposażeni dokładnie w tym celu.
Doktor Student na Skrukwach chce zadać pytanie.
Jeśli można zapytać. We wstępie powiedzieliśmy, że obchodzimy właśnie drugą rocznicę Euromajdanu. Chciałam zapytać, czy we francuskich mediach jest jakaś wzmianka o tym, czy to jest temat, który się pojawia, czy też Francuzi są na chwilę obecną zajęci tylko właśnie kwestią zamachów?
Nie, na ten temat kompletnie nic nie widziałem i tu muszę też dodać tak kontekstowo, że w tej chwili nawet byłoby to dosyć zaskakujące, gdyby nastąpił jakiś impuls, żeby się akurat tym interesować i to wspominać, ponieważ w tej chwili Francja jest w sytuacji, w której ewidentnie potrzebuje Rosji. I Hollande nie pozostawia co do tego najmniejszych złudzeń, to znaczy on z jednej strony też doskonale wiemy, że on zdaje sobie sprawę z zagrożenia rosyjskiego, zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje na Ukrainie, ma na ten temat bardzo dokładne informacje, potrafi z tego wyciągać wnioski, ale w tej chwili jego zadaniem numer jeden na najbliższe miesiące jest zniszczyć organizację Państwo Islamskie. I to jest cel, któremu podporządkowane jest wszystko, a do tego Rosja jest mu trzeźwo, zimno patrząc, potrzebne.
Ja mam jeszcze pytanie właśnie o klasę polityczną. Doszło do nas, że przynajmniej w niższej izbie, w Zgromadzeniu Narodowym, jak było głosowanie na temat tego trzymiesięcznego stanu wyjątkowego, prawie jednogłośnie. Ale co to znaczy prawie?
To znaczy, że o ile pamiętam, trzech deputowanych.
Aha, czyli to nie była
trzech,
jakaś
góra sześciu. Nie jestem tu pewien tej cyfry, ale w każdym razie to był nieznaczący margines.
Recepty, które serwują różne frakcje polityczne, one się chyba między sobą różnią.
Recepty na to, co zrobić, żeby wygrać z islamistami?
Żeby przynajmniej zapewnić bezpieczeństwo państwu.
To właściwie powiedziałbym, że teraz różnią się dużo mniej niż tydzień temu.
To jest dziwne. Nawet Marine Le Pen?
Marine Le Pen jest przypadkiem dość szczególnym, bo ona się zawsze domagała kompletnego zamknięcia granic, skrajnie surowej kontroli na granicach, wręcz wyjścia ze strefy euro i wyjścia z Unii Europejskiej. To są propozycje rzeczywiście skrajne i na dobrą sprawę mało kto je traktuje poważnie, nawet jeżeli popiera Marine Le Pen z innych powodów. Natomiast umiarkowana prawica, centrum i umiarkowana lewica bardzo się zbliżyły w poglądach i pamiętam, że kiedy François Hollande bodaj w środę czy we wtorek wygłosił przemówienie przed kongresem, czyli połączonymi izbami parlamentu w Wersalu, to komentowane było powszechnie to przemówienie w ten sposób, że lewicowy prezydent wygłosił prawicowe przemówienie. I jest w tym dużo prawdy, bo on właściwie i to dość sarkastycznie prawicowa opozycja podkreślała, że on bardzo wiele pomysłów zwyczajnie podkradł prawicy, która wcześniej się podobnych rzeczy domagała. I ich stanowiska w tej sprawie zbliżyły się bardzo.
Profesor Fiedler ma pytanie.
Bo to problem radykalizacji muzułmanów we Francji, czy francuskich muzułmanów, to jest drugie pokolenie ludzi no, pewnego nadal marginesu, ale jakieś tutaj środki zaradcze, jakie możliwości deradykalizacji tych środowisk, bo no, to dotyczy kilkunastu, a nawet może i kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy stanowią potencjalne zagrożenie, kolejne spiski terrorystyczne, przygotowywane zamachy, no bo likwidacja samego państwa, tak zwanego państwa islamskiego, nie rozwiązuje problem no, muzułmanów mieszkających we Francji od tych radykalnych środowisk. I czy są tutaj w tej dyskusji jakieś recepty, co z tym długofalowo zrobić?
Gotowych recept jeszcze nie ma, ale na ten temat się rzeczywiście intensywnie dyskutuje. I oczywiście to, co się stało i w styczniu, i teraz, uzmysłowiło wszystkim, a przede wszystkim rządzącym, że w tej sprawie są jednak daleko idące zaniedbania i zaniechania. I że trzeba z tym coś zrobić. Z konkretnych pomysłów, co słyszałem do tej pory, to jest utworzenie ośrodków deradykalizacji właśnie, do których kierowani by byli ci osobnicy, którzy w jakiś sposób według służb lub zgoła sądów, jeżeli już przez sądy przechodzili, mogą potencjalnie stanowić zagrożenie i wiadomo o nich, że uczęszczają albo do tak zwanych radykalnych meczetów, albo sami usiłują radykalizować swoje otoczenie. I co dokładnie w takich ośrodkach będzie się robić, tego nie wiem. To w każdym razie powiedziano wyraźnie, że Francja nie pójdzie w stronę czegoś podobnego do Guantanamo, czegoś takiego nie będzie. Ale chcą, jak rozumiem, gromadzić tego typu ludzi, z tym, że no i po prostu rozmawiać z nimi, wpływać na nich, próbować zobaczyć, w jakim stanie ducha i umysłu oni są i wyciągać z tego wnioski. Tam byliby oczywiście mniej policjanci, a bardziej specjaliści, psychologowie, specjaliści od politycznych aspektów takich sytuacji, którzy próbowaliby po prostu z tymi ludźmi rozmawiać i jakoś na nich wpływać. No ale to jest na razie pomysł w stadium zarodkowym i zobaczymy, jak będzie się go realizować. Inne pomysły wysuwane były na razie jedynie przez skrajną prawicę, to znaczy padły w dyskusji propozycje internowania wszystkich, którzy mają tak zwane kartoteki S. Te kartoteki S są zakładane wszystkim, którzy są podejrzani o zagrożenie bezpieczeństwu państwa, no ale służby ujawniły, że tych fiszek S jest około 10-11 tysięcy. Także no, nie można wszystkich tych ludzi zamknąć w ośrodkach reedukacji i nie można nawet ich wszystkich śledzić czy nadzorować, bo służby, to jest wiadome, że żeby jednego podejrzanego takiego naprawdę nadzorować i śledzić i obserwować na bieżąco, to na każdego z nich jest potrzebne około 20 funkcjonariuszy. Także sobie łatwo przeliczyć, jakiej skali musiałoby to być przedsięwzięcie na szczeblu państwowym, żeby tego dokonać. To jest niemożliwe. W tej chwili po prostu szuka się rozwiązań, ale to jest w stadium dyskusji. Nie ma w tej chwili naprawdę konkretnych projektów sfinalizowanych.
Piotr, ostatnie pytanie, bo wiem, że musisz się z nami rozstać. Stan wyjątkowy, no to jednak jest odpowiednik tego, co w Polsce nazywało się stanem wojennym, ale rozumiem, że ograniczenia nie są podobne jak u nas w roku 81. Na przykład nie ma zakazu zgromadzeń. Jakie są ograniczenia tego stanu wyjątkowego, bo to ma trwać aż 3 miesiące?
Nie, to wyprowadzę z błędu. Zakaz zgromadzeń jest.
No ale wczoraj się gromadziliście.
To znaczy, to jest zakaz zgromadzeń obowiązuje, ale tolerowane jest ze względów czysto emocjonalnych. Tolerowane jest gromadzenie się w Paryżu w miejscach zamachów. Tam no wiadomo, że ludzie muszą przyjść i jakby dać wyraz swojej solidarności. Gdzieś muszą być razem, żeby poczuć, że są razem.
Kontrolowane granice nadal?
Kontrolowane granice oczywiście nadal i to coraz bardziej.
Godzina policyjna?
Tylko na razie w jednej miejscowości, Sens, gdzie znaleziono w którymś z mieszkań materiały wybuchowe i tam wprowadzono godzinę policyjną.
To jest, rozumiem, pod Paryżem gdzieś, tak?
Nie, zdaje się, że to jest na południowym zachodzie Francji, jeśli dobrze pamiętam.
Ograniczenia na korespondencję, to znaczy, no nie chcę nazwać wprost, cenzura korespondencji.
Nic mi o tym nie wiadomo, w każdym razie oficjalnie nie ma nic takiego.
A jeszcze jakieś, które ci przychodzą do głowy, ograniczenia?
Nie, no to są, wymieniliśmy najważniejsze. Poza tym oczywiście znacznie zwiększona liczba patroli policyjnych i wojskowych, możliwość kontroli każdego w każdej chwili bez podania przyczyn. To są największe chyba dolegliwości, o których w tej chwili można mówić.
Dziękujemy bardzo. To był Piotr Muszyński z Radia RFI w Paryżu.
To ja dziękuję. Do widzenia.
Widziany z Poznania, bezpośrednio po zamachach, zaczęto więcej mówić o zwiększeniu bezpieczeństwa oczywiście w Europie, czy szerzej na Zachodzie. Recepty są różne, niektóre dość kuriozalne. Ciekawa ta informacja Piotra Muszyńskiego przed chwilą, jakie możliwości się rozpatruje kontroli tych środowisk. No i ile jest tych Francuzów z literką S, 10 tysięcy przypomnijmy, należałoby ich wszystkich wziąć w jakiś tam sposób pod obserwację, ścisłą obserwację. Chyba więcej jeszcze powiemy o tym w trzeciej odsłonie naszej rozmowy. Nic dziwnego, że po Paryżu za głównego przeciwnika uznano tak zwane państwo islamskie. A za najważniejsze wyzwanie stworzenie jak najszerszej koalicji, aby właśnie z tą organizacją, naprawdę nie chcę używać nazwy państwo, proponuje na przykład prezydent Obama, już przeszedł na nazwę Daesh, to jest taka nazwa dosyć pogardliwa w stosunku do tych osobników żyjących w tak zwanym państwie islamskim, bardzo przez nich nie lubiana, ale nie sądzę, ponieważ ISIS, państwo islamskie, no jednak już w języku funkcjonuje i chyba nie bardzo damy sobie radę ze zmianą tej nazwy. No w każdym razie jest tak, że to zwiększenie bezpieczeństwa jest głównie w tej chwili rozumiane jako walka z organizacją pod tytułem Państwo Islamskie. Oznacza to przynajmniej czasowe przymknięcie oka na rolę dyktatora Bashara al-Assada, na jego rolę w tragedii, która w pewnym sensie przyczyniła się do powstania Państwa Islamskiego, no ale przede wszystkim oznacza to budowanie jak najszerszej koalicji, oznacza otwarcie drzwi na salony przed Władimirem Putinem. Piotr Moszyński już troszeczkę o tym mówił. Zwracam się teraz do Marty Studennej z Krukwy. Pani doktor, to triumf prezydenta Rosji, bo na przykład głosy o znowu nasilających się atakach prorosyjskich separatystów na Ukrainie są, wydaje się, obecnie wołaniem na puszczy.
Rzeczywiście budowa międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej przeciwko państwu islamskiemu z udziałem Rosji kończy ten okres względnej izolacji Putina na arenie międzynarodowej i ponownie otwiera mu drzwi na salony światowej polityki.
A mimo wszystko ja bym tego nie nazwała triumfem, bo myślę, że wielu zachodnich polityków ma świadomość takiej głębokiej rozbieżności interesów Zachodu i interesów rosyjskich w Syrii. Jest jasne, że całkowita likwidacja, pełna likwidacja państwa islamskiego oznaczałaby dla Rosji utratę narzędzia, które bardzo skutecznie pozwala odwracać oczy Zachodu od poczynań Rosji na obszarze postradzieckim, który, jak udowodniła rosyjska polityka zagraniczna ostatnich kilku lat, pozostaje taką sferą absolutnie nienegocjowalnych wpływów rosyjskich. Więc wydaje mi się, że ta współpraca z Putinem będzie raczej taką współpracą z konieczności, tym wyborem mniejszego zła, a nie jakimś takim przyznaniem dla jego istotnych racji.
Ale wprost powiedziawszy, Juncker już mówi, że Unia Europejska powinna ocieplić stosunki z Rosją. Wydaje się, istnieją w tej chwili znikome szanse na przedłużenie sankcji, jasne, na przykład.
Jasne. I to jakby wszystko idzie w tym kierunku, że rzeczywiście ten polityka względem Rosji będzie się ocieplać, wizerunek samego Putina będzie się ocieplać. To bez dwóch zdań tak to będzie wyglądało. Aczkolwiek myślę, że jest świadomość tego, że współpraca w walce z terroryzmem z Putinem jest współpracą trudną, bo jest świadomość i wydaje mi się, że pan Piotr Muszyński też to podkreślił, że François Hollande jest też politykiem, który rozumie, że jest to trudny partner w takiej walce. Proszę pozwolić mi tu zacytować to, co się pojawia dzisiaj w publicystyce ukraińskiej. Wiadomo, że ona jest radykalna w drugą stronę, ale tam jakby padają wprost takie stwierdzenia, że Putin nie jest partnerem do walki z terroryzmem, ponieważ sam terroryzm uprawia. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że też warto spojrzeć na to, że także trzeba sobie zadawać pytanie, na ile państwo islamskie jest dzisiaj realnie zagrożeniem dla samej Rosji. Bo to jest sprawa jeszcze mało rozpracowana i mało o tym wiadomo, ale już na przykład po katastrofie samolotu rosyjskiego nad Synajem wiadomo, że pojawiła się natychmiast deklaracja, że państwo islamskie za tym stoi. Czyli jest to wyraźny sygnał, że takie ataki są brane pod uwagę, są realne. I mimo tego, że w Rosji zrobiono naprawdę dużo, żeby nie łączyć wzrostu zaangażowania Rosji w Syrii z tym, że to się przekłada na zagrożenie bezpieczeństwa obywatela Rosji, no to mimo wszystko ta atmosfera jest nerwowa. Nawet oficjalne rosyjskie źródła podają, że w szeregach państwa islamskiego walczy ponad 2000 już bojowników rosyjskich pochodzenia kaukaskiego. Więc być może taki scenariusz w ciągu najbliższych miesięcy okaże się prawdopodobny, a mianowicie taki, że jeśli ideologia państwa islamskiego trafia do wykluczonych mieszkańców Paryża, muzułmanów, będących muzułmanami mieszkańcami Francji w drugim czy trzecim pokoleniu, to być może się okaże, że ona trafia też do obywateli rosyjskich, będących etnicznie mieszkańcami Kaukazu, którzy mieszkają w Moskwie. I może się za chwilę okazać, że Rosja nie tylko będzie tym partnerem dla Zachodu w walce z terroryzmem, który pomaga, na którego pomoc trzeba liczyć, ale który też sam tej pomocy potrzebuje.
A więc właśnie, ja czytam teraz taką książkę w formie reportażu na temat państwa islamskiego i tam autor, jak mówię, to jest reportaż, to nie jest opracowanie naukowe, ale tam autor stwierdza, że na przykład Czeczeńcy to jest druga po byłych aparatczykach Saddama Husajna grupa tworząca państwo islamskie. Być może nie druga liczebnie, ale jeśli chodzi o ich zdolności na przykład no, czysto wojskowe, o ich waleczność, a także o ich okrucieństwo. Czyli są to Czeczeńcy, którzy mają określony stosunek do Rosji. Mhm. Ja ciekawa jestem, czy w Rosji w ogóle ta świadomość istnieje.
No, wydaje mi się, że ten problem dopiero zaczyna się pojawiać i tak jak powiedziałam, on jakby jest skutecznie, są takie próby, żeby właśnie społeczeństwo sobie z tego nie zdawało sprawy. Przypomnijmy, jak długo jakby staną na stanowisku, że za katastrofę samolotu odpowiadają techniczne problemy, a nie, że jakby nie brano w ogóle pod uwagę, że można powiedzieć oficjalnie tak, to jest atak, to jest zamach.
No, to jest niewygodne rzeczywiście przyznać, że to była awaria, problemy techniczne czy ludzkie, to dowodzi, tak zwane państwo islamskie ma zdolność operacyjną, przez finansową, ma około 2 miliardów dolarów, sprzedaje ropę, ludzi, zabytki, przenika różnymi strukturami, przez ideologię przede wszystkim, ale przez sieci ludzkie w różne zakątki. także do Rosji. I to jest zagrożenie, bo to jest duży, duży bardzo obszar, Kaukaz. Na razie to jest uciszane pieniędzmi. Ramzan Kadyrow, dofinansowywani są ci też radykałowie, ale jak to dofinansowanie się zacznie kurczyć, to ten problem, mówię moskiewskie, to ten problem zacznie się tutaj mocno da o sobie znać. Problem z tak zwanym państwem islamskim, że społeczność międzynarodowa pozwoliła na taki zbrodniczy twór totalitarny, że tak się rozwinąć w XXI wieku. Oni jednak sprzedają komuś tę ropę naftową. Kupują ropę naftową ci, którzy z nim walczą.
Podobno i dlatego popyt na nią jest całkiem...
To nie tylko jest rynek, tak? To jest zbrodnicza organizacja, łamiąca wszelkie zasady, standardy i pozyskuje pieniądze skutecznie, a terroryzm też potrzebuje finansowania i oni są w stanie finansować ten terroryzm.
Panie profesorze, więcej na ten temat powiemy w trzeciej odsłonie. Ja jeszcze chciałam ze względu chociażby na dzisiejszą datę, jak przypomnę, jest to data początku Majdanu Kijowskiego. No sądzę, że dla Ukrainy są to no, w dwójnasób złe wiadomości. To, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Tym bardziej, że no, podobno rzeczywiście aktywność separatystów prorosyjskich się ostatnio nasiliła.
No istotnie to dla Ukrainy jest jakby sytuacja tragiczna, bo rzeczywiście kwestia zamachów w Paryżu i też to się potwierdziło w pierwszej odsłonie. Jakby temat ukraiński, kwestia konfliktu w Donbasie w ogóle zanika z pola widzenia mediów zachodnich. No i tak, dla Ukrainy to jest dowód na po raz kolejny na to, że ciągle jest aktualna taka doktryna polityczna Russia First, która pokazuje, że priorytety polityki zagranicznej są tak wyraźnie schierarchizowane, że nawet takie poczynania Władimira Putina jak aneksja Krymu, jawne łamanie prawa międzynarodowego, nie są w stanie tego zmienić. Po drugie, wszystkie te rozmowy dzisiaj o tym przewidywania, że sankcje nie zostaną przedłużone najprawdopodobniej od stycznia 2016 roku, są też dla Ukraińców dowodem na to, że Unia Europejska nie traktuje tej sprawy ukraińskiej w sposób stanowczy i konsekwentny.
Dokładnie. Chociaż warto powiedzieć, że wreszcie wszystkie państwa Unii Europejskiej ratyfikowały układ stowarzyszeniowy z Ukrainą. Mm-hmm,
Tak, ale pamiętajmy też o tym, że dzisiaj jakby po wojnie, już mając jakby świadomość, że wojna w Donbasie trwa i po aneksji Krymu, nie ma takiej możliwości, żeby rozczarowanie na Ukrainie, rozczarowanie polityką unijną przełożyło się na wzrost tendencji prorosyjskich w skali całej Ukrainy. Myślę, że tego na pewno nie ma. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej dzisiaj, czy w najbliższych miesiącach, może się przełożyć na to, że ten stopień determinacji, jeśli chodzi o reformowanie kraju, będzie się zmniejszał, będzie słabł. Pamiętajmy, że Ukraina jest dzisiaj w fazie bardzo trudnych reform. Tam na przykład 1 października weszła w życie ustawa, która ma reformować rynek energetyczny. I to dla zwykłego obywatela Ukrainy wiąże się z tym, że ceny na gaz rosną o 300%. To jest dopiero pierwsza fala podwyżek. Więc jakby stopień zdolności społecznej, żeby te reformy wytrzymywać w świetle tego, jak Unia Europejska zachowuje się na arenie międzynarodowej, też będzie trudny. I wreszcie ostatnia rzecz, to jest, którą chciałam powiedzieć. My naprawdę jesteśmy, dla Ukrainy jest to w sferze symbolicznej też bardzo trudna sytuacja, bo mamy dokładnie 2 lata po Euromajdanie. Nie rozmawia się o tym, co na Ukrainie, co dla Ukrainy można zrobić. Rozmawia się z Rosją. I na przykład na 11 listopada była zaplanowana wizyta premiera Arsenia Jaceniuka w Paryżu. Ona została odwołana w związku z tragicznymi wydarzeniami, a mówi się wprost o perspektywie wizyty Hollanda w Moskwie. Więc dla Ukrainy to jest bardzo smutne.
I zdjęcie prezydenta Hollanda, ściskającego prawicę Władimira Putina, chyba obiegło wszystkie większe media na świecie. Widziane z Poznania, no pytanie brzmi trochę śmiesznie, bo prawdopodobnie kilka audycji trzeba by poświęcić na to, co chcę pana profesora zapytać. Diagnoza oraz cele krótko- i długofalowe. Jakie są, jakie powinny być przede wszystkim w Polsce i w Europie w obecnej sytuacji?
No, Europa ma kilka kryzysów naraz. Kryzys uchodźców, ma kryzys ukraiński, kryzys euro i jeszcze kryzys terroryzmu radykalnego islamu. Kryzys właśnie wynikający pośrednio z tak zwanego państwa islamskiego, który dotyka bezpieczeństwa Europy od środka i od zewnątrz. Jest problem radykalizacji środowisk muzułmańskich, on jest widoczny, radykalizacji właśnie w drugim, trzecim pokoleniu. To są, no już skala niepokojąca, kilkadziesiąt tysięcy, mówimy tutaj o skali europejskiej, ten przygotowywany zamach w Paryżu był możliwy przez to też między innymi, że w Belgii te antyterrorystyczne działania były trochę mniej zaawansowane, żeby pokierować tym atakiem, skoordynować ten atak. Więc tutaj to dotyczy państw członkowskich, żeby skoordynować działania, żeby wymieniać informacjami, żeby rozwijać strategie kontr- i antyterrorystyczne.
Zamknąć granice, zlikwidować Schengen.
To są bardzo, no jesteśmy na granicy, tak, bo sytuacja jest... Politycy chcą szybkich rozwiązań, tak? Bezpieczeństwa, to znaczy zniszczmy państwo islamskie, bombardujmy, to są takie proste recepty, odbierzmy wolność obywatelom w imię bezpieczeństwa. To jest bardzo niebezpieczne i też radykalizacja Europejczyków wobec innych, tak zwanych, tak? I to są skutki, no niestety, uboczne, które też były widoczne w Stanach Zjednoczonych po 11 września 2001 roku wobec muzułmanów amerykańskich, którzy byli lojalnymi obywatelami, a spotkali się z wieloma szykanami i napaściami. No, psychoza, strach potęgują i politykom dają paliwo, dają oręż do tego, żeby politycy patrzą krótkofalowo niestety, żeby szybkie recepty, żeby mieć tam to poparcie. Też jest takie znamienne, że politycy, przywódcy polityczni po atakach terrorystycznych ich notowania rosną. Naród się przy nich jednoczy. I tutaj te rozwiązania. Bombardujmy państwo islamskie. Jest odpowiedź na te strachy. To nie rozwiąże to całego problemu złożonego właśnie tej postępującej radykalizacji i te monitorowanie tych środowisk, integracja muzułmanów i odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby ta integracja muzułmanów we Francji, ale także w innych państwach no, była pełniejsza, a nie dawała tutaj możliwości takie źródła radykalizmu i no niestety terroryzmu, które no, to są złożone, długofalowe, wieloletnie działania, które wymagają złożonego, dużo wysiłku i finansowania. Zlikwidacja państwa islamskiego jest fizycznie możliwa, tak, w krótkiej perspektywie. To nie znaczy, że ten problem zniknie. To jest ideologia. Ideologii się nie zabije. Ona przenika w różne części świata i także no, jest żywotna niestety dla tych radykalnych środowisk. Ludzi trochę zagubionych, wyalienowanych, szukających swojej tożsamości. Nie dotyczy to wszystkich muzułmanów, podkreślam, to jest margines, tak? Ale
rozszerzający się margines.
Ale nadal margines. Chciałbym tutaj o tym powiedzieć. I fizyczna likwidacja no, może dać na chwilę takie uznanie, że o, udało się. Ale tak naprawdę fenomenu tego no można tylko odpowiedzieć w złożony sposób wielopłaszczyznowy. Strategia powinna być wieloletnia i wymaga to współpracy wszystkich państw członkowskich i także jeszcze partnerów z Bliskiego Wschodu. Trzeba włączyć do tej dyskusji Iran, Turcję, pomocy, współpracy Arabię Saudyjską, czy Arabia Saudyjska finansuje ten radykalny ich wahabizm, tak? I to też jest duży, bardzo duży problem.
Arabia Saudyjska z jednej strony razem ze Stanami Zjednoczonymi jest w koalicji rzekomo przeciwko państwu islamskiemu, ale z drugiej strony no, różnica między salafitami i wahabitami właściwie, no, ktoś napisał, że Arabia Saudyjska jest matką państwa islamskiego. Ojcem są Stany Zjednoczone, a matką jest Arabia Saudyjska. Ale to są takie bardzo łatwe, moim zdaniem, i głupie diagnozy.
Tu mi się wydaje, że pan profesor poruszył bardzo jakby trudny, złożony problem, a mianowicie jak walczyć z ideologią, z ludźmi, którzy nie boją się śmierci. Ostatnio tygodnik Dziennik Powszechny o tym pisał, że na Bliskim Wschodzie mamy, są takie prowadzone badania, które mówią, że ludzie wyznaczeni do zrealizowania konkretnych zamachów terrorystycznych na kilka godzin przed akcją idą do fryzjera, ubierają się w najlepsze ubrania, czyli jakby jest to no, problem, jak na ile bombardowania, na ile fizyczna likwidacja może ich zastraszyć, może ich zniechęcić do dalszych poczynań.
Ja mam takie wrażenie, że i w opisie, znaczy i w diagnozie, i właśnie w tych receptach, no panuje absolutny chaos na Zachodzie i są naprawdę bardzo rozbieżne zdania. No prosta rzecz. Dlaczego, tak jak pan profesor powiedział, fizyczne zlikwidowanie państwa islamskiego jest proste, to dlaczego Amerykanie tak nieskutecznie bombardują? No ale z drugiej strony czytam, że Raqqa, stolica owego tworu, to jest 500 tysięcy ludzi. To jest Poznań. Oczywiście można tę Raqqę znieść z powierzchni ziemi.
Ja tu powiedziałem tak uproszczony sposób, no, że z punktu widzenia militarnego, ale tak, żeby była koalicja militarna, ofensywa lądowa, musieliby się gracze tutaj dogadać. Z Rosją łącznie, bo Rosja już jest w grze, ona się wprosiła w tę grę, już jest w grze i jest no, partnerem i będzie partnerem bliższej przyszłości. I to jest taka no, dosyć sprytna, ale też dosyć kosztowna, to było powiedziane, dla prezydenta Putina może być skutkiem ten zaangażowanie na Bliskim, bo Bliski Wschód parzy. Generalnie rzecz biorą bardzo mocno. I tutaj musieliby się dogadać politycy, przywódcy, żeby to zrobić. Fizycznie jest to, jeżeli była taka koalicja wielonarodowa, jeszcze pod auspicjami ONZ-u, to jest to możliwe. Szybkie zniszczenie państwa islamskiego, ale tego Raqqa się nie usunie tak łatwo. Po prostu tej ideologii. I to jest ten problem, bo to jest tylko... Jeżeli patrzymy w perspektywie 2 lat, 3, no tak, mamy tutaj bezpieczeństwo, mówimy o przywódcach, którzy patrzą niestety politycznie krótkofalowo, ale tu trzeba patrzeć długofalowo i to niestety długofalowo, moim zdaniem, tak jak z Irakiem w 2003 roku, będzie gorzej. Będzie gorzej, jeżeli nie będzie działań recept, tak? I nie będzie żadnych jakichś tak zwanego budowania państwa w tym regionie.
Ja wrzucę jeszcze tak, wymienię kilka punktów, które no mnie bardzo bulwersują. Są tacy, którzy mówią... Koncentrujemy się na państwie islamskim, ale przecież Boko Haram to więksi jeszcze zbrodniarze. Tylko nas to nie obchodzi, bo oni mordują swoich. Z okazji Mali usłyszeliśmy o Al-Kaidzie Maghrebu. Innymi słowy, no jest tak, że jak pan profesor powiedział, nawet fizyczna likwidacja państwa islamskiego problemu terroryzmu islamskiego nie zlikwiduje. Są tacy, którzy mówią, Zachód powinien... fizycznie trzymać się od tego daleko. Niech to załatwią tamtejsi, czyli Arabia Saudyjska, Iran, którzy, pan profesor się śmieje, ja też, bo wiadomo, że tam konflikty są nie do przezwyciężenia, na przykład między Arabią Saudyjską i Iranem.
Są różnice interesów i rozwiązanie szybkie, no to będzie też szkodzić tym interesom szczególnych graczy regionalnych. Są potężne różnice ideologiczne, polityczne, mocarstwowe, tych mocarstw regionalnych i przez to też ten konflikt tak długo trwa, bo są finansowani bojownicy, terroryści z jednej i drugiej strony, trzeciej strony.
Są tacy, którzy twierdzą, nie ma co kłaść nacisku na islam, bo we wszystkich religiach są radykałowie. Bardzo dzisiaj ciekawy wywiad z profesorem Piotrem Balcerowiczem na ten temat. No, serdecznie polecam. We wszystkich religiach są radykałowie, którzy gdyby mieli możliwość, taką jak mają ci islamiści, dostęp do ropy, która daje pieniądze i broni, którą wszyscy im dostarczają, to byłoby bardzo źle. Ale są tacy, czytałam bardzo wiele ciekawych opracowań, głównie amerykańskich, ale nie tylko, którzy twierdzą, że jednak no, islam sam musi się jakoś zreformować. Tutaj z kolei polecam wywiad z Hasbijewiczem.
Znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że są różne islamy. Tak? No islam jest właśnie wielobarwny i ci radykałowie cały czas stanowią margines. Na przykład w Indonezji 250 milionów muzułmanów I to jest, indonezyjski islam. To jest zupełnie inny niż na Bliskim Wschodzie. Bardziej umiarkowany, spokojny. No tak, chociaż samo, też tam terroryści tak atakują.
Selim Hazbijewicz to samo twierdzi, że to, co mamy na myśli, mówiąc islam, to w zasadzie jest twór bliskowschodni, prawda? I to są Arabowie i to jest tylko frakcja Arabów.
Ale też jest wielobarwny ten arabski islam.
No więc właśnie, no bo no,
sam salaficki ruch jest to kilka różnych nurtów w salafizmie samym. Tak? Nie można wszystkich zaszufladkować, że to są radykałowie, bo też są filozofia salafizmu. To jest bardzo skomplikowany obrót tego islamu. On przeżywa kryzys w tej chwili.
Po pół zdania na koniec. Stosunek Polski Polaków do tego, co się dzieje. Władz polskich, społeczeństwa polskiego.
Znaczy, te ataki terrorystyczne, uchodźcy, to jest paliwo polityczne do tego, żeby trochę zastraszyć obywateli i skutki też widzieliśmy w wynikach wyborów. To jest moja opinia oczywiście. Ale... I tutaj straszenie no, czymś takim nieznanym chustami, szariatem, jest takim paliwem pędnym do walki politycznej i do tego, żeby dobrać poparcie.
Ale panie profesorze, czy w Polsce jest tak, że elity polityczne straszą, czy po prostu elity polityczne no, wpadły w populizm i mówią to, co ludzie chcą?
To jest sprzężenie zwrotne, media uproszczenia, schemat islamu jako radykalnej religii.
No dokładnie, to jest ten problem, że jakby w Polsce jest za mało tłumaczenia tego, że nasz stosunek do radykałów islamskich nie może być naszym stosunkiem do uchodźców, że to są dwie rzeczy, które nie mogą się, nie mogą być jakby sprzężone, a one bardzo wyraźnie są.
Tak, ale z drugiej strony chyba wydaje mi się, że no nie jest trafną, nie wiem, strategią, logistyką mówienie, że no w ogóle o islamie nie należy mówić, bo chrześcijaństwo też ma dużo za uszy. A szczególnie katolicyzm polski, prawda? Wydaje mi się, że to jest antyskuteczne. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję moim gościom, profesorowi Radosławowi Fidlerowi, doktor Marcie Studennej z Krukwie i zaocznie Piotrowi Moszyńskiemu w Radiu RFI w Paryżu. Dziękuję bardzo realizatorce, pani Edycie Mosińskiej. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Słyszymy się za tydzień.